Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam w ten poranek uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, kiedy kroczymy za Eucharystią, kiedy idziemy za Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, kiedy chcemy Pana Jezusa pokazać też światu, dlatego, że jest wszystkim dla świata. Bez Chrystusa świat ginie, bez Chrystusa świata nie ma. Świat zmierza ku destrukcji. Tym, który został posłany przez Boga po to, żeby zbawić człowieka, odkupić nas wszystkich, każdego, jest Jezus Chrystus. Dlatego, kiedy pokazujemy światu Chrystusa, idziemy za Nim, pójdź za mną, idziemy za Nim, to jednocześnie mówimy światu, oto życie. Życie. To znaczy, jeśli ktoś wierzy w Niego, będzie żył. Boże ciało to jest też okazja do tego, żeby po pierwsze umocnić swoją wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. To nie jest tylko jakiś symbol, to nie jest opłatek, to nie jest jakaś symboliczna rzeczywistość, ale Chrystus naprawdę, realnie, substancjalnie obecny jest w Najświętszym Sakramencie. A z drugiej strony przyznać się do Chrystusa i jeszcze pokazać Go jako tego, który przyszedł do każdego. Chrystusa, który nikogo nie wyklucza. Chrystusa, który przyszedł, aby zbawić każdego z nas. Dlatego, że wolą Ojca jest, aby nie zginął nikt. Aby nikt nie był potępiony. Aby nie oddać nikogo na pastwę szatana, który dniem i nocą oskarża nas i wskazuje wszystkie nasze grzechy. Ten, który zachęca nas do grzechu, ten, który zastawia na nas różnego rodzaju pułapki, po to, byśmy w nie wpadli, później w sposób dyskredytujący pokazuje każdy grzech i podkreśla go grubym flamastrem, po to, żeby przypadkiem Bóg go nie pominął, tego grzechu. Ale Pan Bóg jest Bogiem miłosiernym, to znaczy bierze na siebie grzech, który Mu oddajemy. I dlatego Chrystus dał się przybić do drzewa krzyża, ponieważ wziął na siebie każdy grzech, który Mu oddajemy. I wtedy ten grzech, i wtedy diabeł nie ma nad nami panowania. I nie ma na nas tak zwanych haków, kiedy ten grzech oddajemy. Nie ma haków przed Bogiem. A Pan Bóg nie szuka haków. Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i żył. I to jest miłość przeogromna i tą miłością chcemy się ze światem podzielić. Dlatego, że to nie jest miłość, która zamyka się na kogokolwiek. To nie jest miłość jakaś ekskluzywna dla nielicznych. Bóg jest miłością i kocha każdego. I to jest nowina, którą trzeba światu zanieść. I to jest nowina, której my nie możemy nie głosić. To jest Bóg, za którym my nie możemy nie pójść. To jest Bóg, do którego musimy się przyznawać. Dlatego, że jest po pierwsze Bogiem, a po drugie jest Bogiem, który jest miłością. Nie jest Bogiem straszliwym, który czyha na każdym kroku po to, żeby nas na czymś przyłapać. To nie jest Bóg prawdziwy. Bóg prawdziwy to jest właśnie Eucharystia. To jest ten, który pozostał z nami jako pokarm dla umocnienia. I czytałem w tych dniach wczoraj taki artykuł w naszym dzienniku, którym także z Państwem chciałbym się podzielić. Bardzo ciekawy, dlatego że w Boże Ciało przy drugim ołtarzu rozważamy prawdę o tym, że Eucharystia jest pokarmem. Właśnie pokarmem, czyli mocą, siłą w drodze do nieba. Pokarm to jest coś, co ma nas odżywić, coś, co ma nam dać siły witalne do życia. Nie żyjemy po to, żeby jeść, ale jemy po to, żeby żyć. I właśnie Eucharystia to jest pokarm w drodze, który otrzymaliśmy. Przy trzecim ołtarzu wyznajemy wiarę w to, że Eucharystia zapewnia nam nowe życie po śmierci i że Eucharystia jest takim wiatykiem do wieczności, taką przepustką do wieczności. Bóg w swoim miłosierdziu dał nam niezwykłe dowody, że nawet i w ziemskim życiu można spożywać jedynie Eucharystię bez żadnego innego pożywienia. I to jest cudowne. I to się zdarza. Bo w czasach prawie nam współczesnych Pan Bóg dał światu trzy niezwykłe znaki. Są to trzy wielkie mistyczki, które bez materialnego, ziemskiego pożywienia żyły tylko komunią świętą przez długie lata. Chciałbym, byśmy dzisiaj też spojrzeli na te trzy znaki niezwykłe. I to czynimy właśnie w oparciu o artykuł księdza Jerzego Banaka w naszym dzienniku. Może tak dzisiaj właśnie. Otóż pierwszy znak to jest Marta Robin. Żyła w latach 1902-1981, a więc umarła w roku śmierci wielkiego prymasa tysiąclecia. Przyszła na świat jako ostatnia z sześciorga rodzeństwa w rolniczej rodzinie we francuskiej wiosce 70 kilometrów od Lyonu. Już od dzieciństwa trapiły ją najrozmaitsze choroby, takie jak chociażby tyfus, silne bóle, bóle różnych części ciała, osłabienie, tracenie przytomności, zapalenie mózgu, postępujący paraliż kolejnych organów, często śpiączka. Lekarze wobec tych dolegliwości pozostawali bezradni. Mając 23 lata, Marta całe swoje życie ofiarowała Bogu i napisała osobisty akt zawierzenia. I napisała między innymi tak: Panie Boże mój, pragnę tylko Ciebie i dla Twej miłości wyrzekam się wszystkiego. Weź moją pamięć, mój rozum, moje ciało i wszystkie moje zmysły, moje serce i wszystkie jego uczucia. Ukryj mnie w głębi Ciebie. Zabierz mnie ze sobą. Tylko w Tobie pragnę żyć. Tylko w Tobie pragnę żyć. Od 2 lutego 1929 roku, więc miała 27 lat, nie mogąc już chodzić, Marta została przykuta do łóżka, w którym pozostała aż do śmierci. Rok później, w 1930 roku, otrzymała stygmaty. W czasie 3-tygodniowej utraty świadomości, jak później relacjonowała, spotkała się z dwiema świętymi mistyczkami, Teresą Wielką z Awila i Teresą od Dzieciątka Jezus z Lizie. Ta druga powiedziała jej, że może od razu pójść z nią do nieba albo wrócić na ziemię, by dotkliwie cierpieć w intencjach Kościoła oraz Francji, coraz bardziej odchodzącej od Boga. A więc ma to jakieś swoje konsekwencje. Czyjeś odejście od Boga ma swoje konsekwencje. Marta zgodziła się na zadośćuczynne cierpienia z miłości do Kościoła i swojej ojczyzny. W stanach tych ekstatycznych mistyczka powielokroć rozmawiała z Chrystusem, Maryją i różnymi świętymi. Przez 52 lata Marta nie spała, nie jadła i nie piła. Gdy Niemcy 10 maja 1940 roku zaatakowali Francję, oddała Bogu w ofierze swój wzrok, którego już nigdy nie odzyskała. Odtąd przez 41 lat każdy promień światła, który na nią padał, wywoływał dotkliwy ból oczu. Nieprzyjaciele Kościoła bacznie i skrupulatnie obserwowali fenomen Marty Robin, ale nigdy nie zdołali udowodnić jakiegoś udawania oszustwa czy mistyfikacji. Z wielką skrupulatnością czuwali zresztą nad Martą kolejni specjaliści z różnych dziedzin medycyny, dla których życie bez pokarmu pozostało do końca niepojętą tajemnicą, zdumieni tak niezwykłym fenomenem. Marta nie przełykała nawet wody do picia. Jedynym pokarmem była dla niej komunia święta, którą przyjmowała raz w tygodniu. Wszystkim, którzy pytają mnie, czy jem, mam ochotę wykrzyczeć, że jem więcej od nich, gdyż żywię się Eucharystią krwi i ciała Jezusa. Mam ochotę powiedzieć im, że to oni blokują w sobie działanie tego pokarmu, mówiła Marta. Po przyjęciu Eucharystii zapadała w wielogodzinną ekstazę, często trwającą aż do następnego dnia. Patrzących na nią zdumiewała wtedy nieziemską radością, szczęściem, które od niej promieniowały. Mimo że cierpienia Marty były tak wielkie i dokuczliwe, zachowywała spokój i pogodę ducha, wciąż prosiła o nowe doświadczenia dla uratowania grzeszników od wiecznego potępienia. Do Marty z prośbą o wstawiennictwo przed Bogiem przybywali ze swoimi prośbami ludzie z całego świata, prości i nieznani, ale też wielcy i uczeni, jak na przykład Jean Guiton, czy niewierzący filozof i lekarz z Wiednia Paul Cochot, który się przy niej nawrócił. Tysiące świadków widziało, jak komunia święta podawana przez kapłana przenikała usta Marty. Po radę i pomoc przybył do Marty prezydent Charles de Gaulle. Wszystkim z wielką życzliwością i pokorą służyła. Tysiące ludzi po spotkaniach z Martą zostało uzdrowionych bądź się nawróciło. Nikt zaś nie policzy tych, którzy odeszli od niej głęboko nawróceni. Szacuje się, że przyjęła ponad 100 tysięcy osób ze swojego łóżka. Obecnie jako służebnica Boża czeka na beatyfikację. Przykłady świętych mistyczek pokazują nam, do jakiej wielkości może dojść człowiek, oddając się bezgranicznie Chrystusowi. Można znieść nie tylko największe niewyobrażalne cierpienia, które właśnie Marta miała, a nawet obyć się bez chleba powszedniego. Eucharystia jest największym darem, jaki zostawił nam Chrystus. Dlatego pragnijmy tego Bożego chleba każdego dnia, aby nie zejść z drogi, która prowadzi do nieba. I to jest pierwszy przykład, taki też z naszych czasów. Zmarła w 1981 roku. Patrzcie, święci są w każdym czasie pośród nas, w każdym i w każdym miejscu. Błogosławiona Aleksandrina Maria da Costa, kolejna, już błogosławiona, 1904-1955. Urodziła się 30 marca 1904 roku w Balsarze, małej portugalskiej wiosce, leżącej 50 km na północ od Porto. Wszystko zaczęło się w Wielką Sobotę 1918 roku. 14-letnia wówczas Aleksandrina, jak święta Maria Goretti, błogosławiona Pierina Morozini czy błogosławiona Karolina Kuskówna, broniąc się przed gwałtem w akcie desperacji, wyskoczyła przez okno z wysokości kilku metrów, w wyniku czego do końca życia pozostała sparaliżowana. Przez 30 lat była przykuta do łóżka. Przez wiele lat Aleksandrina w gorącej modlitwie prosiła Maryję o uleczenie, gdyż już wcześniej marzyła o wyjeździe na misję. Po 10 latach choroby zrozumiała, że jej cierpienie stało się też jej powołaniem i wybraniem Bożym. Otoczeniu mówiła: Matka Najświętsza wyjednała mi jeszcze większą łaskę. Najpierw rezygnację z marzeń, potem całkowite oddanie się woli Bożej, a w końcu pragnienie cierpienia. Trudno pojąć, że Aleksandrina wstawała z łóżka pomimo swojego paraliżu i w niewytłumaczalny dla medycyny sposób sama się poruszała. W ten sposób w każdy piątek w latach 1938-42 przez 3 godziny w wielkim skupieniu rozważała drogę krzyżową. Od 27 marca 1942 roku aż do śmierci Aleksandrina przez 13 lat nie przyjmowała żadnego pokarmu, tylko samą Eucharystię. Pan Jezus powiedział jej: Żyjesz jedynie Eucharystią, ponieważ chcę przez to ukazać światu moc Eucharystii i moc mojego życia w duszach. Władze cywilne, podejrzewając mistyczkę o fałszerstwo, przewiozły ją do szpitala w Porto, gdzie była skrupulatnie pilnowana przez strażników. Po kilku tygodniach komisja złożona z wybitnych autorytetów Uniwersytetu w Porto wydała następujące oświadczenie. Zaświadczamy, że chora Aleksandrina Maria da Costa od 10 czerwca do 20 lipca 1943 roku była pod opieką doktora Gomeza de Araujo oraz pod nadzorem osób pragnących skrupulatnie dojść do prawdy. Stwierdzamy, że podczas całego tego okresu chora absolutnie nic nie jadła i nie piła. Mimo to zachowała niezmienioną wagę, temperaturę, oddech, ciśnienie i puls. Jej władze umysłowe pozostawały najzupełniej normalne, jasne i niezachwiane. Nie wykazały żadnych odchyleń od stanu sprzed zamknięcia. Na kilka miesięcy przed śmiercią Aleksandrina zapowiedziała, że w ciągu tego roku umrze. Tak też się stało. 12 października 1955 roku przyjęła sakrament namaszczenia chorych, a dzień później we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej odeszła do Pana. I jak brzmiały jej ostatnie słowa? Jestem szczęśliwa, gdyż idę do nieba. Wielką zasługą Aleksandriny jest przekazanie papieżowi Piusowi XII przynaglającej prośby Pana Jezusa o poświęcenie świata niepokalanemu sercu Maryi. Stało się to 31 października 1942 roku i zostało powtórzone 8 grudnia w Bazylice Świętego Piotra. 25 kwietnia 2004 roku Aleksandrina została beatyfikowana przez świętego Jana Pawła II Wielkiego. I to kolejny przykład dla nas. Po pierwsze, najpierw ofiarowała marzenia, potem poddała się woli Bożej, a potem jeszcze prosiła Boga, żeby mogła cierpieć za grzeszników, którzy narażają się na wieczne potępienie. I żyła Eucharystią. Nie potrzebowała niczego innego. I Pan Bóg jej powiedział, że po to żyje samą Eucharystią, żeby pokazać światu moc Eucharystii. Że Eucharystia jest naprawdę pokarmem na życie, że to jest pokarm, który daje życie już tutaj na ziemi, ale także na wieczność. I trzeci znak, taki, o którym dzisiaj powiemy, to Teresa Neumann. Ona żyła w latach 1898-1962. Urodziła się i całe życie mieszkała w Konersreuth, w Dolnej Bawarii, tuż przy czeskiej granicy, to jest 110 kilometrów od Pragi. no, czyli niedaleko. W wieku 20 lat, w 1918 roku, uległa tragicznemu wypadkowi w pożarze gospodarstwa swojego wuja. Ryzykując życiem, ratowała bydło z płonącej obory. Nagle spadła na nią belka, co spowodowało u niej paraliż i utratę wzroku. 5 lat później, 29 kwietnia 1923 roku, w dniu beatyfikacji swojej patronki, Teresy od Dzieciątka Jezus, do której miała szczególne nabożeństwo, została cudownie całkowicie uzdrowiona. 3 lata później, 5 marca 1926 roku, otrzymała stygmaty znaki męki pańskiej oraz łaskę przeżywania i uczestniczenia w wydarzeniach z ziemskiego życia Chrystusa. Rany Pana Jezusa w jej ciele otwierały się zawsze o północy we czwartek i krwawiły do godzin popołudniowych w piątek. A więc zobaczmy też, jak czwartek, piątek, który jest w każdym tygodniu dniem, w którym rozpamiętujemy mękę i śmierć Pana Jezusa, ale też ten wielki czwartek, kiedy Pan Jezus zostaje pojmany, kiedy jest w ciemnicy, kiedy jest w więzieniu, kiedy zaczyna się ta męka pańska, w Wielkim Tygodniu przez nas rozważana, i później to wydarzenie krzyża, a więc kiedy Pan Jezus zostaje do krzyża przybity około godziny 12 w południe naszego czasu i o godzinie 15 umiera. Stąd odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15, w godzinę męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, modląc się o miłosierdzie dla nas i całego świata. Dlatego, że ta śmierć to nie była śmierć dla widowiska, to nie była śmierć spektakularna, to nie była śmierć, która była z kaprysu Boga, ale to była śmierć, która była odkupieniem za nasze grzechy. Dlatego miej miłosierdzie dla nas i całego świata, bo umarłeś za nas i za świat na krzyżu. Więc to jest właśnie to. I te rany otwierały się od czwartku, od północy i krwawiły do godzin popołudniowych w piątek. Po otrzymaniu stygmatów Teresa przez 36 lat nic nie jadła ani nie piła, karmiąc się tylko samą Komunią Świętą. Brak jakiegokolwiek codziennego pożywienia nie miał żadnego wpływu na jej stan fizyczny. Ze zdumieniem badali ją różni lekarze, psychologowie, biskupi. Przez całe lata była pod ich ścisłą obserwacją. Interesowali się nią także naukowcy, bowiem mówiła w różnych starożytnych językach, których przecież się nie uczyła. Jej czas każdego dnia był wypełniony modlitwą, o którą prosili przybywający nieustannie różni ludzie, wierząc w skuteczność jej wstawiennictwa u Boga. Była też pod ścisłą obserwacją gestapo. W 1927 roku przyjechał do Teresy z zamiarem zdemaskowania jej rzekomych oszustw historyk, działacz społeczny i znany dziennikarz Fritz Gerlich. Po obserwacjach i rozmowach ze stygmatyczką sam się nawrócił, przeszedł z kalwinizmu na katolicyzm i wziął ślub kościelny. Po odśmierci stygmatyczki 18 września 1962 roku do jej domu, jak i do grobu, napływają tysiące pielgrzymów z całego świata, którzy proszą ją o wstawiennictwo w przekonaniu o jej świętości. Służebnica Boża miała też wielki dar proroctwa. Teresa już na początku wojny przepowiedziała ostateczną klęskę Niemiec, a później również upadek komunizmu i odbudowę zniszczonej przez bolszewików świątyni Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Przestrzegała też różne narody, zwracając się do nich bezpośrednio. Posłuchaj, Izraelu. Biada tobie, Germanio, biada tobie, Albionie. O Polsce powiedziała między innymi: w języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy. Do 15 października 1948 roku. Kilkadziesiąt tysięcy osób podpisało wniosek o jej beatyfikację, a proces kanoniczny został rozpoczęty w 2005 roku przez ówczesnego biskupa Ratyzbony, później kardynała Gerharda Ludwika Müllera. A więc proces beatyfikacyjny trwa. I niech trwa, bo właśnie Kościół nie spieszy się z orzekaniem o świętości kogoś, tylko bada to wszystko. To jest też mądrość Kościoła. Kościół to nie jest kamera telewizyjna, która biega od sensacji do sensacji. Kościół to nie jest stacja telewizyjna, która całą dobę będzie z wypiekami na twarzy emocjonować się czymś. Tylko Kościół działa spokojnie. Kościół działa rzetelnie tutaj i bada pod natchnieniem Bożym każdy przypadek, a nawet jest ktoś taki, jak ma tytuł adwokat diabła, czyli szuka wszystkiego, co mogłoby przemawiać na niekorzyść świętości danej osoby. Żeby zweryfikować prawdę, szuka prawdy. Jaka jest prawda? I gdy ją znajdzie, broni prawdy i daje ją światu. Dlatego popatrzmy na te trzy postaci. Jedna błogosławiona i dwie sługi Boże. Głód Eucharystii, moc Eucharystii, życie Eucharystią. Pragnienie Eucharystii, zjednoczenie z Bogiem, miłość do Boga, Bóg pozostający z nami, Bóg odkupiciel każdego człowieka. Czy jest w nas tęsknota za Eucharystią, głód Eucharystii? Czy w sytuacjach, gdy nasze kościoły niejednokrotnie były zamknięte w czasach epidemii, czy mieliśmy głód Eucharystii? Czy tęskniliśmy za chwilą, gdy będziemy mogli wrócić? Czy jeśli nie było w nas tęsknoty do tego, żeby fizycznie przyjść do Chrystusa, który czeka na nas w Najświętszym Sakramencie, czy prawdziwie kochamy? Człowiek, który kocha, tęskni za osobą, którą kocha, gdy ona jest z jakiegoś powodu oddalona fizycznie. Chce się z nią spotkać. Jeżeli nie może spotkać się z nią teraz, daje jej znaki tego, że ją kocha, że za nią tęskni. Na tym polega miłość. Czy ten stan oddalenia fizycznego od Eucharystii, czy on pokazał mi prawdę o mnie, jaki ja jestem, jaka ja jestem? Czy ja naprawdę kocham Chrystusa, tęsknię za Nim, biegnę do Niego? Czy kiedy mam możliwość spotkania z Nim, choćby na chwilę przychodząc obok Kościoła, czy choćby uklęknę i powiem Mu: kocham Cię, Jezu. Dziękuję Ci, że tu jesteś. Dziękuję Ci, że na mojej drodze tą ulicą mogę spotkać Ciebie. I to są takie znaki miłości. One nie muszą być wielkie. One mogą być zwyczajne i codzienne. Czy ja kocham Pana Jezusa? Czy tęsknię za Nim? Czy chcę Go pokazać światu po to, żeby Go też inni pokochali? Bo kiedy naprawdę świat pozna Pana Jezusa, pokocha Go. Dlatego, że to jest miłość, która się udziela. Nie możemy nie mówić o Chrystusie, bo On nie jest tylko dla nas. On nie jest naszą własnością w takim znaczeniu, że mamy Go dla siebie zawłaszczyć. Miłość ma to do siebie, że daje się. Miłość ma to do siebie, że chce, żeby cały świat o niej usłyszał. I dlatego właśnie ta uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej to jest takie wykrzyczenie własnej miłości do Chrystusa, pokazanie Go jako miłości i zaproszenie do miłowania Go przez innych. Dlatego, że Bóg kocha każdego. Niech ta dzisiejsza uroczystość umocni nas w miłowaniu Jezusa Chrystusa, w tęsknocie za Eucharystią, a niech ta tęsknota przyprowadzi nas do Eucharystii, żebyśmy nie tylko mówili, ale także świadczyli. Niech Bóg to sprawi. Na ten czas niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.